Chrystus, który umiłował Kościół na śmierć i oddał życie za Kościół, działa w tym Kościele przez Ciebie i przeze mnie. Działa przez każdego z nas i chce używać każdego z nas. Nikt z nas nie może powiedzieć, że on jest niepotrzebny w Kościele, zbędny w Kościele, nieprzydatny w Kościele. Ale każdy, który został do Kościoła przydany przez Pana, jest kimś tak istotnym, że Słowo Boże mówi, że jesteśmy połączeni w jedno ciało. W taki sposób, że błogosławieństwo, które płynie z głowy, z Chrystusa, nie płynie tylko do jednego członka, ale w różnorakiej porcji, w różnoraki sposób, zgodnie z powołaniem, z namaszczeniem, płynie do każdego z nas. I zdajemy sobie sprawę, bo na ten temat mówiliśmy, że jeżeli zlekceważymy jakby samych siebie, to, że a diabeł bardzo często w tym względzie nas kusi, oszukuje, wmawia nam, że to, co robisz, jest nieistotne. Albo mogłoby się bez tego obejść. Albo niewiele to wnosi. To jednak ty i ja, każdy z nas, mamy tą świadomość, że pewnego dnia przed Panem zdamy sprawę ze swojego życia. I to nie już ludzie, ani Kościół będzie nas tutaj rozsądzał i oceniał. Ale Chrystus, który jest głową Kościoła, Chrystus, który włączył mnie w Kościół, Chrystus, który mnie zbawił i umieścił w danym zborze, On będzie mnie osądzał. I nikt z nas od tego nie ucieknie. Na miarę miejsca, które nam wyznaczył w Kościele, na miarę tego poznania, które mieliśmy z Bożego Słowa, będziemy osądzeni, jak szafowaliśmy swoimi talentami, czasem, kwestią poświęcenia i oddania Panu i Jego zborowi, czy też nie. Czy to brzmi biblijnie? Zgodzicie się z tym? Jesteśmy uczynieni jednym ciałem. Kościół jest czymś ponadnaturalnym. Nie jest ludzką koncepcją i ideą. Jak ludzie bardzo wykształceni, mniej prości, bardziej skomplikowani. Jak ludzie bogaci i biedni znajdują się jedno. Kiedy nie czujesz, że ktoś z powodu bogactwa czy wykształcenia, nie wiadomo, w ogóle tego nie czujesz. Zachowuje prostotę, zachowuje skromność. To jest Kościół. I moi drodzy, dlatego, że tak jest, mamy tą świadomość, że jestem konieczny, jestem niezbędny w tym wszystkim, co Kościół robi. Jeżeli mnie tam zabraknie, to Kościół ucierpi. Jeżeli zabraknie mojej modlitwy, Kościół ucierpi. Jeżeli zabraknie mojej obecności, Kościół ucierpi. Jeżeli ja nie wzrastam duchowo, Kościół cierpi. Jeżeli ja przeżywam problem, jestem przybity, Kościół cierpi. A jeżeli przeżywam błogosławieństwo, przeżywam radość, przeżywam zwycięstwo, to tak samo Kościół jest przeze mnie błogosławiony, bo to będzie automatycznie widać. Tak jak wchodzę, taki czasami przybity i smutny. Wszyscy czują, coś jest nie tak. Nie osądzają, ale odczuwają czasami bez słów pewne brzemię, pewną walkę, pewne zmaganie, a też odczuwamy i widzimy, jak ludzie, prawda, wchodzą pełni radości. Jeszcze mówią, pastorze, chciałbym powiedzieć świadectwo. I mówią, muszę go powiedzieć, pastorze. I on już nie ma wyboru. i mówią o tym, co Pan uczynił w minionym tygodniu w ich życiu. Jak Pan dotknął, jak Pan podniósł, jak Pan odpowiedział. To jest Kościół. Pan działa poprzez nas. I teraz, kiedy myślę o tym, co przychodzi, o ewangelizacji, Kościół ma ewangelizować, to jest nasze zasadnicze zadanie. I nie może mnie tutaj zabraknąć. Tylko dwie rzeczy mogą wpłynąć, że ciebie nie będzie. Chyba że umrzesz. No to będziemy musieli inaczej tą sprawę załatwić. I chyba że po prostu sprawy są obiektywne, musisz być w pracy i tak dalej. Nie czujesz się, akurat coś się wydarzyło, a tak to powinniśmy tam być. Zgodzicie się ze mną? Bo jesteśmy w dziele, w służbie Pana. Bo mamy coś do wykonania. Jeżeli jesteśmy razem, w tym jest siła i moc i Duch Święty może na to powiedzieć amen i pobłogosławić. I Duch Święty będzie błogosławił i będzie działał. Ale w tym wszystkim musimy być razem. Wiecie, tak, kiedy myślę o Kościele, pamiętacie w 3 rozdziale pierwszego listu do Koryntian apostoł Paweł naucza fundamentu od 10 wiersza niżej do 15, mówi: fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Chrystus. Chrystus jest różnie nazywany w Nowym Testamencie. W Ewangelii Mateusza w 16 rozdziale, kiedy Jezus mówi w tej jedynej Ewangelii, używając pojęcia Kościół, mówi: i zbuduję mój Kościół. Eklezję, zgromadzenie, nie ma na myśli budynku. Zbuduję mój Kościół z ludzi. I mówi: a bramy śmierci nie przemogą Kościoła. U nas potocznie tłumaczy się bramy piekiel, ale tam jest słowo śmierć, kraina umarłych. Śmierć nie pokona Kościoła. A więc wszystko to, co płynie też z ciała, to, co wnosi śmierć do naszego duchowego życia i do Kościoła, nie przemoże Kościoła, bo Pan jest jego głową. I mówi: ja zbuduję mój Kościół i zbuduję go na skalę. Niektórzy z tego fragmentu stworzyli zupełnie inną doktrynę. A kiedy tam czytamy ten fragment, Chrystus mówi: ja zbuduję mój Kościół na skalę. To nie ma na myśli Piotra. Bo Piotra w tym fragmencie nazywa: ty jesteś Petros. Jesteś kamieniem, jesteś odłamkiem skały. Ale ja mój Kościół zbuduję na He Petra, na skalę. I ma na myśli siebie. I bramy śmierci go nie przemogą. Ma na myśli Boga, bo jedynie Bóg w Starym i w Nowym Testamencie i Jezus nazwany jest skałą. Żaden inny człowiek. On jest nieporuszony, nieomylny, święty i na nim zbudowany jest Kościół. Słuchajcie, Kościół zbudowany jest na skale, na samym Chrystusie. I wcześniej ojcowie Kościoła jednoznacznie uznawali, że tą skałą jest albo sam Chrystus, albo wyznanie, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga Żywego. Tak jak tam czytamy w tym fragmencie, Piotr mówi: tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. I wtedy Jezus mówi: a ty jesteś Piotr, a ja zbuduję mój Kościół na skalę. A więc Chrystus i też to poznanie, że On jest Chrystusem i wyznanie naszych ust jest skałą dla twojego i mojego życia z Bogiem. Jeżeli nie mam tego poznania, jeżeli nie mam tego zrozumienia, nie będę miał właściwej skały dla mojego duchowego życia, bo Kościół zbudowany jest na skalę i każdy z nas jest zbudowany indywidualnie i razem na tej samej skale, którą jest Chrystus. Nie ma zbawienia poza Chrystusem. Nie ma żadnej innej drogi zbawienia. Nie ma żadnego innego imienia danego ludziom pod niebem, przez które mogliby być zbawieni. Chrystus zbudowany jest na skalę. Jak czytamy księgi Samuelowe, pierwsza księga Samuela, 18 rozdział, czy inne fragmenty, psalmy, Bóg nazwany jest skałą. I to skałą zbawienia. Ale Jezus, to co cytowałem z pierwszego listu do Koryntian, a Ty jesteś, innego fundamentu nikt nie może założyć, jak ten, który jest założony, a którym jest Chrystus. Słuchajcie, Chrystus jest skałą. A fundament jest to, na czym już później budowany jest dom. Ale ten fundament dobrze, jeśli jest na czymś nieporuszonym położony. Nie na piasku, nie na czymś ruchomym, nie na jakimś bagnistym terenie niepewnym, ale jeśli jest na dobrym terenie położony fundament. A więc Chrystus dla Kościoła i dla mojego osobistego życia jest skałą nieporuszoną odwieczną. Ale też osobiście On jest fundamentem mojego duchowego życia i relacji z Bogiem. Innego fundamentu nikt nie może założyć, mówi apostoł Paweł. Oprócz tego, który jest założony, który On zakładał, jak zakładał przez zwiastowanie Chrystusa ukrzyżowanego za grzechy nasze i zmartwychwstałego dla usprawiedliwienia naszego. I jeśli człowiek uwierzy w Jezusa, który za niego umarł i dla niego zmartwychwstał, słuchajcie, to jest coś bardzo osobistego. Od tego zależy wieczność z Bogiem lub bez Boga. Jeśli ty i ja nie masz osobistego, wewnętrznego świadectwa wiary i przekonania, takiego autentycznego przekonania, że ja oddałem moje życie Chrystusowi, to nie tylko, że ja się pomodliłem, Panie Jezu, bądź moim Panem, ale modliłeś się w taki sposób, że doświadczyłeś Jego obecności i wierzysz na podstawie Jego słowa i wiesz, że On ci przebaczył, bo doznałeś wewnętrznego uwolnienia, obmycia, oczyszczenia i ty wiesz w swoim sercu, że Bóg odpowiedział na twoją modlitwę, że przebaczył ci grzechy. I mówiłeś tak: teraz wiem, że jestem zbawiony. Nie mówi to pastor za ciebie. Nie mówi to twój brat czy siostra, którzy popychają cię do Chrystusa i tak bardzo chcą, żebyś przyszedł do Chrystusa, a ty się tam opierasz. A w końcu mówisz, a niech będzie. Nie. Wiecie, tego trzeba pragnąć. On nikogo nie przymusza. Musisz chcieć być z Jezusem. Musisz pragnąć Jezusa. Musisz tęsknić za Nim. Musisz wołać, powiedzieć: Boże, rozpraw się ze złem w moim sercu, w moim życiu. Jezus, wybaw mnie od wszelkiego zła, które widzę w sobie. Kiedy wołasz do Boga z całym sercem, możesz ufać i wierzyć, że On odpowie na tą modlitwę. Może nie od razu. Może będziesz musiał się zmagać. Kiedy czytasz życiorys Marcina Lutra, on zmagał się miesiącami odnośnie kwestii swojego zbawienia. Pościł tak, w taki sposób, że o mało nie umarł z postu. Bo ciągle nie mógł uwierzyć, że Bóg jest gotów przebaczyć mu grzechy. I w swojej celi zamknięty, głodujący, wołał: Boże, oczyś mnie z moich grzechów. A zrozumiał, że usprawiedliwienie jest darmo z łaski. Przez wiarę w Jezusa, że nie musi nic zrobić, że Jezus już wszystko dokonał na krzyżu Golgoty. On po prostu ma zaufać, uwierzyć w swoim sercu, że to zostało dla Niego uczynione i Jego grzech został spłacony i wina i jest wolny. I kiedy to do Niego dotarło, wtedy mógł się podnieść w swojej wierze i powiedzieć: dzięki niech będą Bogu, że jestem zbawiony. Fundamentu innego nikt nie może założyć. Fundamentem nie jest żaden człowiek, żaden ksiądz, żaden pastor, nikt. To jest tylko Jezus. Jeśli nie mam Jezusa w moim życiu, idę na zatracenie, idę na zginienie i nikt mi nie pomoże. Bo kiedy stanę przed Bogiem, Ojciec zapyta: co zrobiłeś z moim synem dla swojego życia? Dałem ci największy dar. ale nie widzę w Tobie Jezusa, bo Nim wzgardziłeś, bo odwróciłeś się od Niego, bo zlekceważyłeś to usprawiedliwienie, które jest właśnie w Nim Ci darowałem. I gdybyś tylko Go zaprosił do swojego życia, i gdybyś uwierzył w swoim sercu, że On jest doskonałym, wystarczającym Zbawicielem, położony byłby fundament dla Twojego zbawienia, ale ja tego fundamentu nie widzę, a więc drzwi są zamknięte. Słuchajcie, od 2000 lat jest Ewangelia zwiastowana. Od 2000 lat Kościół głosi i wzywa, tak jak apostoł Paweł mówi, w miejscu Chrystusa poselstwo sprawujemy. Pojednajcie się z Bogiem przez wiarę w Chrystusa. Szczerą. Szczerym oddaniem. Wiecie, to jak budujemy na tym fundamencie, to jest dalsza kwestia. Ale fundament jest zasadniczy. Apostoł Paweł mówi tak, kto jak na tym fundamencie buduje i bardziej zwraca się tutaj do nauczycieli Słowa Bożego, czy ze złota, srebra, drogi, to wyjdzie w dzień sądu, sądny dzień to i ogień okaże. Wszystko przejdzie przez próbę. Ale chcę powiedzieć, bracia i siostry, że skoro wszyscy musimy stanąć na sądzie Chrystusa, to będziemy osądzeni we wszystkim. I co się stanie? Jeżeli ktoś, czyjeś dzieło życia, jego świadectwo, jego to, co zbudował na tym fundamencie Chrystusa, okazało się, że to było dalekie od tego, czego naucza Boże Słowo, wszystko spłonie. Ale on może być ocalony ze względu na fundament, na Chrystusa. Paweł mówi, jak przez ogień będzie zbawiony. To nie ma nic wspólnego z ogniem czyśćcowym. Nie ma czegoś takiego jak ogień czyśćcowy. To nie jest kwestia oczyszczenia z grzechów, ten ogień. To jest ogień próby tego, co w naszym życiu chrześcijańskim osiągnęliśmy. Jak budowaliśmy na fundamencie, którym jest Chrystus. A więc czy budowałem tam silną relację z Chrystusem? Czy kiedy zobaczyłem, co mówi Boże Słowo, starałem się żyć według tego Słowa? Jak spędzałem mój czas? Czy, bo będziemy rozliczać z tego, jak czas spędzamy przed Bogiem. Na co ten czas poświęcamy? Komu służymy w tym czasie? Czy naprawdę jesteśmy oddani? Czy obracamy naszymi talentami dla Jego chwały? Bo przecież nie żyjemy dla siebie, ale dla Niego. A więc warto, moi kochani, zwrócić uwagę na to, czy patrzeć się własnemu życiu, własnemu postępowaniu, temu, czy jestem, czy żyję w zgodzie coraz lepiej z Bożym Słowem, czy też nie. Bo przyjdzie dzień, że dzieło każdego wypróbuje ogień. Wierzę, że nie tylko nauczyciela Słowa, ale każdego z nas wypróbuje ogień. I każdy odbierze zapłatę za swoje, to jest ciekawe, za swoje uczynki. Bo żywa wiara zawsze przynosi właściwe postępowanie. Prawda? Żywa, głęboka wiara. Nie jesteśmy zbawieni z uczynków. Absolutnie. Przez wiarę w Chrystusa. Ale żywa wiara daje świadectwo poprzez nasze uczynki. A więc Chrystus jest skałą, Chrystus jest fundamentem. A Piotr pisze w swoim pierwszym liście i nazywa Jezusa kamieniem węgielnym, który jest położony w życiu każdego z nas. Wiecie, czym był kamień węgielny? To był ten kluczowy kamień przy budowie domu, o który opierała się cała konstrukcja domu, aby on nie runął. Gdybyście usunęli kamień węgielny, cała budowla by się zawaliła. Tak jest z naszym życiem. Pan Jezus zresztą mówił, że na życie każdego przyjdzie wiatr i burze i nawałnice i uderzą na w dom. I ten, który jest zbudowany na skalę, ten, który ma mocny fundament, ten, który ma ten kamień węgielny, ostoi się. Ale ten, który jest zbudowany na piasku, runie. Znowu tam jest napisane, że przyjdzie na wszystkich ludzi. Bez wyjątku. Wiara wierzących musi być doświadczona. Nasze oddanie i poświęcenie musi być doświadczone. Moi drodzy, kiedy patrzysz na swoje życie, zapytaj sam siebie, czy ten fundament jest w moim życiu. W jednym miejscu jest napisane, apostoł mówi, doświadczajcie samych siebie, czy trwacie w wierze. Chyba żeście próby nie przeszli. A wiecie, że Słowo Boże mówi, że Pan mówi w objawieniu do jednego ze zborów, że zachowam cię w godzinie próby. To znaczy, że każdy z nas będzie miał taką godzinę próby, ja myślę, nie jedną. Twojej wiary. Czy wierzysz w Bogu? Czy wierzysz temu, co On mówi? Czy wierzysz w Jego miłość, w Jego sprawiedliwość, to, że On się troszczy o ciebie? Ale mówisz, jak ja mogę w to wierzyć, jak ja teraz oglądam zupełnie różne rzeczy? Ale to jest próba. Doświadczaj siebie, przetrwasz w wierze właśnie w godzinie próby. I czy zachowałeś wiarę, przechodząc przez próbę? A wiecie, co to, na czym ta próba polegała? Bo inny tekst Bożego Słowa mówi nam, że tą próbą było, że wytrwałeś przy mnie. Dlatego, że wytrwałeś przy mnie w godzinie próby, ja cię zachowam. A więc zbudowani na skalę, mający fundament, mający kamień węgielny, którym jest sam Chrystus. Jesteśmy Kościołem. Po co jesteśmy Kościołem? Chcę zakończyć. Myślę, że to będzie już krótkie. Nie myślę, że to jest tylko wstęp. To byłby zbyt długi. Kiedy się modlicie, mówcie. Jesteśmy powołani do tego, jako Kościół, zbudowani na skalę, mający fundament, aby głosić Ewangelię, ewangelizować. Ale przede wszystkim, albo na pierwszym miejscu, zanim będziemy ewangelizować, jesteśmy powołani do tego, aby Jemu oddawać chwałę. Prawda? Jeżeli zaczynasz żyć z Bogiem, chcesz Go uwielbić. Pamiętacie, modlitwa pańska zaczyna się od święcie imię Twoje. Ojcze nasz, święcie imię Twoje. Od pewnej chwały, uwielbienia. Ale kiedy Mateusz opisuje tekst modlitwy pańskiej, to pamiętacie, on kończy tą modlitwę troszeczkę pełniej niż Łukasz. Bo w Ewangelii Mateusza mamy pełny tekst modlitwy pańskiej. W wierszu 13 i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. 6 rozdział Ewangelii Mateusza, wiersz 13. Ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków. I dopiero jest Amen. I my, ewangeliści, chrześcijanie, zielonoświątkowcy, używamy tej pełnej treści modlitwy. Dlatego jedni kończą wcześniej, my kończymy tutaj dopiero, kiedy jest Amen, jak pisze Mateusz. Nie walczyłbym tutaj za dużo, nie o to mi teraz chodzi. Chodzi mi o ten pełniejszy tekst i o to, co na końcu jest powiedziane. Twoje, albowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała. I to na wieki wieków. Kiedy przychodzimy do zgromadzenia, moi kochani, my wiemy, jako królewskie kapłaństwo, jak pisze apostoł Piotr, jesteśmy królewskim kapłaństwem, aby składać Bogu ofiary. I w tych ofiarach jest chwała. Jest uwielbienie Boga. Tak mówi nam Boże Słowo. W liście do Hebrajczyków owoc, ofiara warg pochwalnych. Ja może przeczytam ten fragment z 13, to jest chyba 13 rozdział listu do Hebrajczyków. 13 rozdział, wiersz 15. Przez Niego, przez Chrystusa, więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną. To jest owoc warg, które wyznają Jego imię. A więc jesteśmy jako Kościół zbudowani na skalę. kiedy przychodzimy razem, modlimy się i w tej modlitwie oddajemy Bogu chwałę. Mówiliśmy, że w modlitwie pańskiej jest mowa, jest czas na wyznanie, na prośby, na przebaczenie i modlitwa o przebaczenie, ale jest też czas, aby Bóg był uwielbiony i na początku tej modlitwy, i na końcu tej modlitwy. Jest podkreślona chwała i uwielbienie dla Boga. Słuchajcie, moi drodzy, wierzę, że w Kościele i w naszym życiu, w tym sposobie oddawania chwały dla Boga, jest tak wielka różnorodność i chciałbym może chyba po raz drugi jakby zachęcić was do tego. Dlatego, że Słowo Boże mówi, że mamy służyć Bogu jak? Służcie Panu z radością. Przychodźcie przed oblicze Jego z weselem. Ja wiem, że czasami jest nam smutno, jesteśmy obciążeni i tak dalej, ale chyba nie zawsze. Tak? No bo jakby było zawsze, to coś byłoby nie tak. Ale mamy przychodzić przed oblicze Pana z radością, z weselem w sercu i ta radość i to wesele powinna i może być ujawniona w zgromadzeniu. Doszliśmy do tego, że organy nie są od diabła. Wiecie, że kiedy pierwsze organy ze Anglii płynęły do Stanów Zjednoczonych po wierzących w Stanach, mówili się, żeby stanąć z tymi organami na to, to było narzędzie diabła. Dosłownie. Ale nie utonął, dzięki Bogu. Wiecie, tak różne spojrzenie jest czasami wierzących, prawda? Ale Słowo Boże mówi, że mamy chwalić Pana na organach, tak? Na czym mamy chwalić Pana? Tam jest napisane w wszelkim instrumencie. Ja już pomijam, że serce jest gotowe. Już zbudowani kapłani, gotowi, radości. Już nasze serca są gotowe. Czasami wierzący jakby boją się coś wyrazić. Oczywiście, że tym wszystkim musimy wiedzieć, kiedy, gdzie, jak. Jeżeli mamy osoby, które akurat gdybym tak mocniej walnął w bęben albo zagrał ostrzej, to wiadomo, mogłoby to się źle skończyć z ich systemem nerwowym. I to nie o to chodzi, żebyśmy szkodzili jeden drugiemu, ale abyśmy Bogu oddawali chwałę. Ja tylko chcę powiedzieć o tym, że Pismo mówi, grajcie Panu, śpiewajcie Panu, przychodźcie przed Jego oblicze z radością i z weselem. Przychodźcie, jak mówi nam jedno miejsce Słowa Bożego, nawet głośno wykrzykując. Otwórzcie Psalm 47, wiersz 2 i 6. Co chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć, że kiedy przychodzimy przed oblicze Pana i mówimy, Twoje jest królestwo, Twoja jest moc i Twoja jest chwała, to chcemy tą chwałę wyrażać w różnoraki sposób, tak aby Pan był wywyższony i uwielbiony. Dobrze to znalazłem, czy nie? Wszystkie narody klaskajcie w dłonie, wykrzykujcie Bogu głosem radosnym. Wiersz 7. Grajcie Bogu, grajcie, grajcie Królowi naszemu, grajcie. A więc w tym miejscu i nie tylko w tym jest mowa o tym, abyśmy, wiersz 7, 6, wstępuje Bóg wśród radosnych okrzyków, Pan przy odgłosie trąb. Nie musimy się bać, nie musimy się krępować. Muzyka, chwała na wszelkiego rodzaju instrumentach, kiedy otwierasz Psalm 150, o tym w pełny sposób mówi. Oddawajcie Bogu chwałę. Czasami, jak ktoś może powiedzieć, halleluja! A inni tak się skurczą i pomyślą, co on tutaj wydziwia? Oczywiście, kiedy to płynie z serca. Kiedy to nie jest co chwila, żeby nas nie zamęczył i zgromadzenie. Ale ja mówię, że czasami tak jest. Że przeżywasz radość, jest odpowiednia atmosfera, to jest i twoje serce, i wołasz, chwała ci Boże. Może być trochę głośniej? Może być. Inne miejsce mówi, chwalcie Pana w pląsach. Może być pląsami? Może być. Kiedy ludzie przeżywają radość, podskakują tak jak ten chromy uzdrowiony, nie chodził, prawda, i wbieg, pląsając, podskakując, jest napisane, wielbiąc Boga. Oczywiście nie chcę, żeby to było sztuczne. Ja chcę, żebyśmy czasami się troszeczkę rozciągnęli w tym uwielbianiu Boga. Przecież tak pięknie Słowo Boże mówi, podnoście wasze ręce wdzięcznie. Kiedy serce jest wolne, ręce łatwiej idą do góry. Kiedy serce jest radosne, ręce łatwiej idą do góry. Ja nie chcę nikogo oskarżać. Rozumiecie, o co mi chodzi? Możemy różnie wyrażać chwałę i to jest jak najbardziej biblijne. Hebrajskie słowo toda oznaczało w Starym Testamencie wyciągać ręce w dziękczynieniu. Po prostu je podnosić. A czy w Nowym Testamencie tak nie jest napisane? 1 Tymoteusza 2,8 Chcę tedy, aby się mężczyźni modlili na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce bez gniewu i bez swarów. Oddajemy hołd. Oddajemy szacunek. Podnosząc nasze ręce i mówimy, dziękujemy Ci Boże. Wielbimy Cię Boże. Błogosławimy Cię Boże. Bo jesteśmy Kościołem. Bo jesteśmy zbudowani na skalę. Mamy mocny fundament, a naszym kamieniem węgielnym jest Chrystus, którego chcemy uwielbić, chcemy Go wywyższyć i chcemy Go błogosławić. Dlatego jest też napisane, błogosławcie Pana. Nie miejcie zamkniętych ust, ściśnionych serc, ale błogosławcie Pana. Ja wiem, że w zgromadzeniu czas na cichą i głośną modlitwę. Jest też czas, żeby Kościół błogosławił Pana. W wielu miejscach, w wielu fragmentach Bożego Słowa, to słowo barak hebrajskie oznacza błogosławić. Kiedy błogosławisz Pana, to słowo barak oznacza, że ogłaszasz Boga jako źródło mocy do sukcesu, powodzenia i urodzaju dla swojego życia. Czasami, kiedy jesteśmy ściśnieni i wydaje się, że diabeł zrobi jeszcze jeden ruch i tak nas wgniecie w ziemię, w tym czasie dobrą rzeczą jest wbrew wszystkiemu podnieść ręce i błogosławić Pana. I oddać Mu chwałę. Bo wtedy dajesz świadomość tego, wtedy mówisz, ale ja ciągle ufam mojemu Bogu, którego chcę błogosławić pomimo wszystko. Pomimo tego wszystkiego, co przeżywam w moim życiu. A więc mamy to słowo barak, błogosławić, ogłaszać jako źródło mocy do sukcesu, powodzenia i urodzaju. Zamar grać na instrumentach i wielbić pieśnią. Techila śpiewać w duchu lub śpiewać psalmy. To są wszystkie rzeczy, które już zbór pański Starego Przymierza praktykował. A tylko na nielicznych Duch Święty stępował. A teraz dany jest całemu Kościołowi. Każdemu, kto pragnie. Twoje jest królestwo. Twoja jest moc. Twoja jest chwała. Jego jest chwała. A ty i ja, jako Jego Kościół, jako Jego dzieci, jako Jego królewskie kapłaństwo, mamy oddawać Mu chwałę w różnoraki sposób. Hebrajskie yada oznacza uwielbianie z wyciągniętymi rękami. Podnoszenie rąk jako wyraz radości w Bogu. Halleluja. Nie w sobie. Radości w Bogu, którą mam. Czy możesz upaść przed Panem na twarz i nic nie mówić i czcić Go? Jak najbardziej. A czy możesz upaść na kolana przed Panem, jak mówi apostoł Paweł, zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo bierze swój początek? Jak najbardziej. Jest taka różnorodność, ekspresja. Wykazać radość z Pana i w Panu. Wykazać to, że
ciągle cieszymy się Panem, radujemy się i ogłaszamy, chociaż może nie zawsze jest łatwo. Dlatego kiedy to słowo hebrajskie mówi, te chwila, śpiewanie w duchu, kiedy Kościół modli się wszyscy naraz i tak niewierzący nas nie rozumie, jeśli są, jeśli przyjdą na nasze zgromadzenie. Tak samo jak zaczynamy śpiewać na językach, śpiewać w duchu. Paweł mówi, kiedy pisze na temat języków i reguluje, mówi z jednej strony, nie zabraniajcie mówić językiem. A z drugiej strony mówi, bądźcie uważni, kiedy praktykujecie dary związane z językami. Żeby nie było tak, że jeden po drugim mówicie i nikt z tego nie rozumie, bo wtedy rzeczywiście pomyślą, że szalejecie. Ale kiedy jest modlitwa? Słuchajcie, czy i tak nie myślą, że szalejemy, kiedy nie są nauczeni modlitwy? Wszystko odbywa się w ciszy i nagle przychodzą, a my śpiewamy i nagle ktoś się modli, inni się modlą. Jest taki ten wielki, święty szum chwały dla Boga i też nikt nie zrozumie. Więc uważam, że to jest ta dziedzina, w której możemy rozumem modlić się i śpiewać. Tak samo w duchu możemy modlić się i śpiewać, kiedy razem. Oczywiście wtedy, jak kiedy się modlisz, nie przekrzykujesz innych. Modlisz się po cichu, ale kiedy śpiewamy, ta chwała na językach może płynąć. Te chwila, śpiewanie w duchu lub śpiewanie psalmów. Jeszcze jedno słowo, halal. Pełna wyrazu ekscytacja, śpiewanie, wysławianie, chwalenie, zachwyt, uroczysta celebracja. Takim jest Pan. Godny chwały. Jego jest królestwo, Jego jest moc i Jego jest chwała, moi kochani. I czasami ludzie przeżywając czasami wielkie trudności, ale wbrew temu zaczynają wielbić Pana, dziękować Mu za dotychczas doświadczoną łaskę i moc. Kiedy podnoszą się ponad swoje ciężary i problemy, wtedy moc Pana zstępuje i Bóg daje uzdrowienie czy też uwolnienie. Tego doświadczamy, bo psalm 22, wiersz 4 mówi, Bóg mieszka w chwałach swojego ludu. Jesteśmy gotowi Go uwielbić. Jesteśmy gotowi Go wywyższyć w różnoraki sposób. Jesteśmy gotowi na to, aby czasami pokonać swoją słabość, swoje zmęczenie, swoje zniechęcenie, swoje trudności. Kiedy przychodzimy do zgromadzenia Pana, będę wielbił Pana. Oddam Mu chwałę, bo jestem Jego stworzeniem. Jestem nowym stworzeniem, a On jest moim Bogiem, który jest godzien w każdym czasie dobrym i złym chwały od swojego stworzenia. Bo w niebie jest ustawiczna chwała dla Niego. We dnie i w nocy On jest tam uwielbiany. I Ciebie i mnie zapraszam do tego grona chwalców. Do tych, którzy powinni. Kiedy kończysz modlitwę pańską, to jest czas, aby znowu coś wyznać i wyrazić. Jego jest moc, Jego jest królestwo, Jego jest chwała i tą chwałę Mu oddać. W prostych słowach, Panie, błogosławię Cię. Panie, kocham Cię. Panie, wielbię Cię. Dzięki Bogu, że nie trzeba skończyć teologii, żeby wielbić Pana. Jego jest moc, Jego jest chwała i Jemu należy się chwała i uwielbienie i cześć, moi kochani. A jeżeli jesteśmy ściśnieni, to ściśnienie przynosimy do zgromadzenia i nie potrafimy się przebić, wyjdziemy ściśnieni. Ale kiedy będziesz Go uwielbiał, a On mieszka w chwałach swojego ludu. Pomijam kwestię, kiedy trzeba wyznać grzech, to Go trzeba wyznać i porzucić. Tą sprawę trzeba inaczej rozwiązać. Ale kiedy jesteś atakowany, kiedy jesteś ściśniony, kiedy przeżywasz porażki, to jest dobry czas, aby powstać i uwielbiać Pana.